Dobry wieczór Państwu. Przed mikrofonem Paweł Błędowski. Zapraszam na kolejne spotkanie z historią. Dziś, drodzy Państwo, siłą rzeczy będzie to spotkanie wyjątkowe. Wyjątkowa data wszak w kalendarzu. 104 lata temu Polska odzyskała upragnioną niepodległość. Upływ czasu w naturalny sposób sprawił, że po latach upraszczamy tamte wydarzenia i nadajemy im głównie wymiar symboliczny. Ale odradzanie się Polski było procesem żmudnym, bardzo, bardzo trudnym, niejednorodnym i skomplikowanym. I o tym dzisiaj w Datowniku, a także za tydzień w kolejnym wydaniu tego programu porozmawiam z doktorem Marcinem Paluchem z Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie. Dobry wieczór, panie doktorze.
Dobry wieczór państwu.
W jakim stopniu, pańskim zdaniem, Polska odzyskała niepodległość dzięki walce o tę niepodległość, a w jakim stopniu były to po prostu czynniki w polityce międzynarodowej, które zaistniały pod koniec I wojny światowej?
Proszę państwa, koniunktura międzynarodowa jest dla tego czasu i dla daty odzyskania niepodległości dla Polski bardzo ważna. I ja uważam, że patrząc się na poprzednie nasze zrywy niepodległościowe, XIX wiek mamy czas zrywów niepodległościowych, no, mamy czas wojen napoleońskich, kiedy no, wtedy widzimy jakąś możliwość odzyskania tej niepodległości dzięki wsparciu militarnemu Napoleona Bonaparte i jego armii, bo to nam daje możliwość. Armia napoleońska jest ogromna, w 1812 przed wyprawą na Moskwę jest u szczytu potęgi. No niestety, Napoleon przegrywa, Polska wchodzi ponownie jak gdyby w rozbiory, ten układ rozbiorowy jest troszeczkę zmieniony. Nasze ziemie lubelskie to obszar tak zwanego Królestwa Kongresowego po Kongresie Wiedeńskim i znowu wchodzimy w czas tego uzależnienia, wtedy akurat mniejszego od cara, bo tutaj carskie są ziemie, a po powstaniu listopadowym, które jest powstaniem, które powinniśmy mówić, często ja wspomnę na pewno o tym powstaniu, bo niedługo będzie też data nocy listopadowej w szkole podchorążych, właśnie w mojej szkole Lotniczej Akademii Wojskowej. To jest ten czas, kiedy no, regularna armia polska miała większe szanse pokonać przynajmniej początkowego nieprzyjaciela, początkowe siły zbrojne Moskali. Niestety, nie udało się. Wojsko było patriotycznie bardzo nastawione, gdzie ten żołnierz polski 1831 roku był nastawiony bardzo duchowo w kierunku wygrania. Gorzej było z dowództwem. No i tutaj obie strony, no dowódcy nasi mieli jak gdyby taką przypadłość, że nie wierzyli, że się pokona. Więc Rosję da się pokonać, walka się najczęściej toczy bardzo długa, Rosjanie też potrafią walczyć i potrafią się bronić, ale też da się ich pokonać, jak w historii wojen to pokazywano. Późniejsze czasy to już gorsza sprawa, bo niedługo będziemy obchodzić kolejną rocznicę w styczniu powstania styczniowego, 170. I to jest czas no, już walki partyzanckiej, powstańczej. Dla mnie akurat dla badacza historii uzbrojenia dość ciekawej, bo tam jest masę sprzętu różnorakiego. Z jednej strony wykorzystujemy, no niestety, to co już dawno powinno pójść do lamusa, do muzeum, a więc kosy ustawione na sztorc, a z drugiej strony super nowoczesne karabiny, nawet odstylcowe, pochodzące z Ameryki, na przykład karabiny Henry czy karabiny Colta. To jest naprawdę, to jest taka dziwna sprawa. W tym powstaniu styczniowym, ale niestety armia powstańcza kontra armia regularna, no niestety, ma to do siebie, że musi albo przejść do działań już regularnych, albo zostanie rozbita. To powstanie jest bardzo krwawe dla nas, potem są te gigantyczne represje. Rusyfikacja w Polsce. Ja też często wspominam o tym, że Polacy w tych latach już 80. za czasów kolejnego cara Aleksandra III, wtedy mamy tą słynną powieść, słynną książkę syzyfowe prace, kiedy tam wspomina się w jednym z takich bardzo ciekawych scen, ona jest oczywiście emitowana, jest film syzyfowe prace, jest emisja, kiedy jeden z uczniów w szkole na dodatkowych lekcjach, dobrowolnych lekcjach języka polskiego mówi przy nauczycielu Redutę Ordona.
Mm-hmm. Tak, tak.
Czym była Reduta Ordona? To jest gigantyczna jak gdyby opowieść, taka bardzo patriotyczna o obronie takiej fortalicji na przedmieściach Warszawy, która broni się we wrześniu 1831 roku przed zalewem szturmujących Moskali. Wtedy na Warszawę idzie armia feldmarszałka Paszkiewicza i ta Reduta Ordona, taka jak gdyby taki słup, powiedzmy, na morzu, broni tego podejścia do głównych linii fortecznych Warszawy i tam ten słynny oficer walczy do końca i to bardzo takie podniosłe jest ten czas tego walki o to podniesienie Polaków z tego przygnębienia. To jest też duża pracy. No, ja myślę, że tak samo Henryk Sienkiewicz, wtedy powstają Ogniem i Mieczem i Potop i Pan Wołodyjowski i Matejko ze swoimi obrazami i Kossak ze swoimi obrazami, to też wszystko ma podnieść.
Ma podnieść i ocalić też tę tkankę narodową, prawda? Dzięki temu po części także się to udało.
Tak, i oczywiście to jest też wielka praca. My mamy postacie historyczne, które są jak gdyby też tłamszone, niszczone, wysyłane na Syberię, gdzie przy okazji odkrywają te wielkie obszary niezamieszkałej Rosji. To nie jest czas stalinowski, to jest czas carski. Z jednej strony katorga, z jednej strony odkrywcy. Przecież brat Józefa Piłsudskiego, on aż tam daleko...
Bronisław Piłsudski.
Tak, Bronisław Piłsudski daleko po japońskiej ziemi, już daleko, Sachalin, te obszary i mamy ich masę. I to jest też wielka praca jak gdyby od podstaw. To też jest, trzeba to robić. Ja myślę, że dzisiaj też o tym trzeba opowiadać, jak będziemy mieli ten czas odzyskania niepodległości, bo to nam podnosi naród, bo niestety mamy coraz więcej lat tej niewoli. Coraz więcej lat. Tu rusyfikacja, tu germanizacja.
Tak.
Są partie polityczne i Józef Piłsudski ze swoim PPS-em i Roman Dmowski ze swoimi narodowcami i Wincenty Witos ze swoimi ludowcami. A więc mamy wiele partii politycznych i mamy też takich ojców niepodległości. Tutaj trzech. Mamy kolejnych jak późniejszy premier Daszyński, słynny dyktator Korfanty, a więc i dowódców, którzy się wtedy uczą, zaczynają się uczyć w różnych szkołach. Więcej mamy możliwości w rosyjskich szkołach i w austriackich. Feldmarszałkiem w czasie I wojny jest Tadeusz Jordan Rozwadowski, jeden z naszych najlepszych generałów tego czasu. Uczą się także generał Sosnkowski, późniejszy, generał Józef Haller. Więc mamy całą grupę oczywiście młodszych oficerów z czasów legionowych. Pułkownik Liskula, taki słynny piłsudczyk, no prawa ręka praktycznie marszałka.
Tak.
Marszałek Piłsudski to jest postać dla nas ogromnie ważna, znana. Marszałek jest tym jego stopniem, tym pierwszym marszałkiem, to jest dopiero rok 1920, bo tak naprawdę Józef Piłsudski, komendant legionów, któremu Austriacy w czasie I wojny nadają stopień takiego brygadiera. On sam w sobie nie ma wykształcenia wojskowego. Ja powiem, że jemu bliżej by nawet było do polityki, którą później oczywiście prowadzi, z różnym tutaj skutkiem.
Niż do wojska.
Niż do wojska, bo on nie ma takiego wojskowego w ogóle przeszkolenia formalnego.
No dobrze, panie doktorze, ale czy my przeceniamy rolę Piłsudskiego w odzyskaniu niepodległości w tych najbardziej kluczowych miesiącach, czy nie?
ja wiem, czy przeceniamy. Ja to tak mówię, że zbiorowość. Zbiorowość, bo
no
z jednej strony mamy Piłsudskiego i oczywiście wszyscy widzą jego, no ale na przykład, ale trzeba sobie jasno powiedzieć, że jego tego 11 listopada dopiero jest jego pierwszy dzień w Warszawie. On od lipca 1917 roku jest przetrzymywany
w Magdeburgu.
Przez Niemców w Magdeburgu. On, no, nie jest tam jakaś katorga, to nie jest więzienie, on ma całkiem dobre warunki. Same wspomnienia pokazują, że ma tam znośne warunki. Po pewnym czasie tutaj przychodzi do niego porucznik tutaj, czy pułkownik Sosynkowski razem z nim przebywa w 18 roku i razem tam sobie siedzą, jak gdyby w Magdeburgu, tej twierdzy. Twierdzy w domu zwykłym na terenie. Niemcy do niego, do nich czasami docierają, bo różne prowadzą z nimi rozmowy. Trudno powiedzieć, jak wyglądają te rozmowy, bo to wiadomo, że nie ma większych tutaj relacji. Rozmowy polityczne oczywiście. Józef Piłsudski pozostawia swoich ludzi w Polsce. Pozostawia w Polsce polską organizację wojskową. I tutaj tym pułkownikiem, słynnym pułkownikiem jest Ryt Śmigły. Ryt Śmigły, który tutaj rozpoczyna działalność nad organizowaniem tego dużego zrzeszenia konspiracyjnego, wojskowego pozostałości po legionach Polski. Ale też ten czas już końca I wojny światowej to oczywiście wielka praca po drugiej stronie. Józef Piłsudski, trzeba sobie powiedzieć, stawiał na państwa centralne, przynajmniej na początku.
Do pewnego momentu tak było.
Mhm. Do pewnego momentu, prawda, on miał bardzo wielką awersję do Rosjan. To ze względu na katorgę, ze względu na pobicia. Jego żołnierze carscy pobili, jak był na tej katorgę. On miał nienawiść do tej władzy carskiej. Władza carska, a późniejsza władza białych generałów jeszcze to praktycznie potęgowała, bo oni wobec Polski nie mieli kompletnie żadnego pomysłu, jak już był czas 19 roku. A więc ta opcja państw centralnych przeciwko Rosji. Po drugiej stronie mamy opcję zupełnie inną. Roman Dmowski stawia, tak jak jego narodowa demokracja, stawia w czasie budowy z partii politycznej swojej na przełomie XIX i XX wieku, stawia, że naszym największym zagrożeniem są Niemcy.
Niemcy.
Niemcy, no zgodnie z tym, co mówi profesor Felix Koneczny w swoich badaniach, to jest cywilizacja bizantyjska, która jest nam niebezpieczna. My mamy cywilizację łacińską, Rosja, żeby przypomnieć, ma cywilizację turańską, bardziej związaną, to zawsze się mówi, podporządkowaną jeszcze z czasów średniowiecza Mongołom. My mamy cywilizację łacińską, a Bizancjum jest w Niemczech. I to Bizancjum jest dla nas niebezpieczne. Początkowo Rosjanie też, car wcale nie chce budować wojska polskiego. Oczywiście chce pozyskać rekruta polskiego do armii carskiej. Jest to normalna
praca. Ale nie wyodrębniać żadnych polskich sił.
Oczywiście, nie chcę. Są początkowe prace, są legiony po stronie rosyjskiej. Dopiero później zaczynają się tworzyć, tym apogeum jest czas 18 roku, kiedy mamy rewolucję, już po rewolucji najpierw lutowej 17 roku, a potem rewolucji październikowej, komunistycznej. Na terenach Rosji buduje się pełna armia polska, trzy korpusy polskie i tym chyba największym naszym dorobkiem jest pierwszy korpus polski generała Dowbor-Musińskiego, który zdobywa taką ważną twierdzę, to jeden wielki magazyn, twierdzę w Bobrujsku. Bobruś to potężna forteca, mamy tam zapasy amunicyjne, materiałów wybuchowych, a nawet mamy lotnictwo polskie, pierwsze polskie lotnictwo. I co powiem, taka ciekawostka, w naszym posiadaniu jest największy samolot tych czasów, czterosilnikowy Ilie Muraniec, taka ogromna maszyna, którą Rosjanie jeszcze zbudowali przed wybuchem wojny. To ogromna czterosilnikowa maszyna, którą można zobaczyć na różnych zdjęciach z tego czasu, właśnie czasu, kiedy Bobrujskiem rządzą Polacy. A może trzeba sobie też przypomnieć, tak jak zawsze tutaj u pana redaktora mówię, że takim filmem o walce pierwszego korpusu polskiego, walkach zimowych, to jest film Wrota Europy. Słynny film Wrota Europy, gdzie nasze sanitariuszki jak gdyby są ofiarą, pierwszą ofiarą bolszewików. I trzeba sobie zobaczyć. To jest film opisujący walkę pierwszego korpusu polskiego, tego na wschodzie, z rozwijającą się nawałą bolszewicką, która już dociera do tych terenów i Polacy się tu bronią. Korpus zostaje ostatecznie rozwiązany przez Niemców, ale ci Dowborczycy stanowią ważny element późniejszej budowy nowego, już odrodzonego Wojska Polskiego. Generał Dowbor Muśnicki, jako ten carski dowódca, potem jest dowódcą, głównym dowódcą powstania wielkopolskiego. To tu dla Wielkopolan stanowi on gigantyczne wsparcie. On stawia w ryzach tą armię wielkopolską, a trzeba sobie zawsze mówić, że to powstanie wielkopolskie jest naszym jedynym powstaniem.
W pełni udanym. Tak.
W pełni udanym. A więc opcja Dmowskiego. Dmowski stawia na Rosję, na paszporcie rosyjskim dociera do Francji. Tu w Szwajcarii, we Francji tworzy się Komitet Narodowy Polski i ten Komitet Narodowy Polski jest uznany przez sojuszników za państwa Entanty, za naszą przedstawicielstwo, za polskie przedstawicielstwo.
Za naszą reprezentację, tak.
Tak, polityczną, za naszą reprezentację polityczną. Dzięki niemu z Francji, z Kanady, z Ameryki, z Brazylii docierają do miejsc formowania się we Francji polscy żołnierze.
A do tej rozmowy z doktorem Marcinem Paluchem z Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie powrócimy w datowniku za tydzień.